mecz rozpoczynają Polacy.
Piłka w grze! Audycja poświęcona wyłącznie piłce nożnej, tej lokalnej i ogólnopolskiej. Podsumowania kolejek.
On nie poskłada tej drużyny tak, żeby awansowała.
Opinie ekspertów.
Przyjechał bez zbędnej napinki.
Omawianie kluczowych sytuacji.
Wejście w tempo, zgubienie swojego markera.
Na Julie can upside.
Niesamowite emocje.
Podale capitano.
Piłka w grze.
Na pewno brzmi bardzo atrakcyjnie.
Zaprasza Łukasz Radkiewicz.
Wszystkich zapraszam do słuchania Radia Indeks. Waldemar Formali.
Wtorek, 27 listopada 2012 roku. Łukasz Radkiewicz, dobry wieczór. Pora na piłkę w grze. W naszym akademickim studio gościmy dziś Michała Rzeczyckiego, prezesa KSF.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Oraz Macieja Dudka, trzecioligowego sędziego piłkarskiego.
Dobry wieczór.
Na początek tradycyjnie wysłuchajmy pytania konkursowego dla naszych słuchaczy.
Sponsorem konkursu jest Pizzeria Chili. Telefon 609-948-920. Włoskie ciasto wypiekane w piecu na drewnie.
Ile łącznie bramek zdobył zespół z Telemetu UKP w aktualnym sezonie trzecioligowym?
Sponsorem konkursu była Pizzeria Chili. Telefon 609-948-920. Włoskie ciasto wypiekane w piecu na drewnie.
Jeśli znacie odpowiedź na to pytanie, dzwońcie do nas na numer 68-326-9696. Uwaga, osoby, które brały udział we wcześniejszych konkursach, proszone są o danie szansy innym. A my rozpoczynamy naszą dyskusję. Michał, zacznę od ciebie. Dobry sezon w waszym wykonaniu w A-klasie, ale chwileczkę, bo teraz jeszcze dostaję informację, że nasz słuchacz się dodzwonił, a więc na razie rozmowa z naszym słuchaczem. Dobry wieczór, kto się do nas dodzwonił?
Dobry wieczór, Wojtek z tej strony.
Witaj Wojtek, powiedz, czy znasz odpowiedź na nasze pytanie, ile bramek zdobył zespół Piotra Żaka i Michała Grzelczyka w obecnym sezonie piłkarskim?
Akurat bardzo dobrze się interesuję w tej sprawie, śledzę na bieżąco wyniki Lechii Zielona Góra, także moja odpowiedź brzmi 63 bramki, 63 strzelone, 12 bramek mają stracone.
Dobrze, widzę, że bez zawahania, bez zająknięcia odpowiedziałeś, to jest poprawna odpowiedź, widać, że się interesujesz, a więc gratulujemy, wygrywasz od nas 2 bony konsumpcyjne, 2 pizze od naszego radia, także serdecznie gratulujemy i możesz to zrealizować w ciągu kilku miesięcy. Życzymy smacznego.
Dziękuję bardzo.
Także jeszcze raz powielam pytanie. Michał, słuchaj, dobry sezon, choć mogło być jeszcze bardziej okazale, 14 zwycięstw, 1 porażka i to porażka z drużyną, która jest tuż za waszymi plecami, Czarnymi i Jelenin.
No, była to bardzo dobra runda w naszym wykonaniu. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni z tej rundy. No, tak jak mówisz, szkoda tej ostatniej porażki, ponieważ no, chyba nikt się jej nie spodziewał. Myślę, że zawodnicy trochę się zdekoncentrowali. Szkoda, bo bardzo ładnie by to wyglądało, jakby był komplet zwycięstw. No niestety nie udało się, ta porażka musiała kiedyś nadejść. Przyszła w takim najmniej oczekiwanym momencie, ale no niestety zdarzyła się.
Maciej, ty dzisiaj prowadziłeś rozgrywki akademickich mistrzostw Polski, dokładnie kwalifikacje. Później wiemy, że jest przewidziany półfinał w Legnicy, ale na początek te 4 spotkania rozpoczynamy tutaj od Zielonej Góry. No i nasz związek akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego pewnie pokonał, wygrywając wszystkie swoje mecze. Pewnie pokonał swoich rywali tutaj AWF Gorzów, PWSZ Gorzów i PWSZ Sulechów.
Duża była przewaga zespołu z Zielonej Góry, no reszta zespołów odstawała niestety poziomem. Najbardziej zaciętym meczem ogólnie w turnieju uważam, że był mecz pomiędzy dwoma drużynami z Gorzowa. Mecz przyniósł sporo emocji, były kartki żółte, czerwone. Tak ogólnie, jeśli patrząc, biorąc pod uwagę zespoły, które grały, no to faktycznie Zielona Góra odjechała to rywalom i to bardzo mocno.
Mówisz, że najbardziej zacięty był mecz właśnie pomiędzy obiema tymi zespołami, oboma akurat drużynami, które grają w Gorzowie i tam akurat faktycznie jest taka naprawdę waś między tymi dwiema szkołami.
Znaczy miałem tam okazję nawet studiować rok czasu na WF-ie w Gorzowie, no także wiem, że zawsze właśnie między dwoma uczelniami była duża rywalizacja pod każdym praktycznie możliwym względem, także wewnątrz siebie są faktycznie dużo większe czasami zawistości niż gdzieś powiedzmy z innymi miastami.
W tym meczu padł wynik na korzyść AWF-u 4-1, a jeszcze tak zamykając ten temat tych mistrzostw. UZ pokonywał pewnie 0-15, tutaj wyniki 14-1, no i także 7-1 PWSZ Gorzów. Także myślisz, że tutaj już ta drużyna powinna spokojnie myśleć o tym półfinale, który odbędzie się w Legnicy?
No myślę, że już drużyna z Zielonej może spokojnie się skupić na tym półfinale, no ale wiadomo, też nie można właśnie popełnić takiego błędu, który mówił pan prezes, żeby czasami nie odpuścić któregoś turnieju, bo się może zrobić niespodzianka, no i później by trzeba było w ostatnich meczach walczyć można powiedzieć, o życie, a myślę, że lepiej, bardziej by tu pasowało i zawodnikom, i trenerowi, żeby jednak wygrać i drugą eliminację, i trzecią, i do tej czwartej już podchodzić spokojnie, wtedy można szukać sobie różnych rozwiązań taktycznych.
Michał, słuchaj, też bramek macie, jeśli chodzi o te bramki, to możecie się porównywać ze Stelmetem UKP, także 63 zdobyte, wy straciliście natomiast o dwie więcej, 14, Stelmet 12, jakoś, nie wiem, porównujecie się cały czas do tej trzecioligowej drużyny, pomimo tych zbliżonych statystyk, rywalizujecie z tym klubem?
No, chcielibyśmy się na pewno porównywać, ale w momencie, gdybyśmy byli porównywanej lidze. No niestety to jest przepaść ligowa. Stelmet jest w trzeciej lidze, my jesteśmy w A-klasie, także to jest kolosalna różnica. Nie ma co tutaj porównywać, to jest naprawdę wielka różnica klasy. Tutaj się gra półprofesjonalnie, także nie ma co patrzeć na te strzelone bramki i stracone. Nam się udało strzelić tyle, ponieważ no, rywal na tyle pozwolił. Stelmet po prostu zagrał dobry, bardzo dobry sezon, podobnie jak i my. I stąd takie ilości strzelonych bramek.
Maciej, ty też grasz, pomimo tego, że sędziujesz rozgrywki futsalu UZ, że sędziowałeś dzisiaj, mówiąc kolokwialnie, AMPy, to też jesteś zawodnikiem, jesteś częścią drużyny reprezentacji naszego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Tak, jestem zawodnikiem, no jeszcze do, można powiedzieć, do wczoraj czy do przedwczoraj nie była do końca podjęta decyzja, czy wystąpię w tym turnieju, czy jednak będę sędziował, no ale ze względu, no powiedzmy, formalnych musiałem dzisiaj wziąć gwizdek i stanąć po tej drugiej stronie.
Troszeczkę takiej historii, jak w ogóle to się rozpoczęło. Klub piłkarski Falubas, wiem, że współpracujecie, natomiast nie jesteście częścią żużlowego klubu. Powiedz, jak to się zaczęło, skąd w ogóle ten pomysł i nie wiem, to była taka też chęć pokazania, że kibice Falubazu też potrafią w sport uprawiać, nie tylko krzyczeć z całych sił na meczach żużlowych?
Takim głównym motywatorem prawdopodobnie była nuda, ponieważ sezon żużlowy trwa stosunkowo krótko. Któregoś dnia postanowiliśmy się spotkać, żeby właśnie założyć drużynę w Szóstkach. Postanowiliśmy sobie, to byli typowi kibice z trybuny K, którzy prowadzą doping, malują oprawy na mecze. Zaprosiliśmy wszystkich na spotkanie, kto by chciał spróbować pograć. Przyszło na stylu, że śmiało moglibyśmy wystać kilka drużyn w Szóstkach, także nie było sensu tego robić. Ktoś rzucił hasło, żeby spróbować na dużym boisku. Powoli zaczęliśmy się dowiadywać, jak to wygląda formalnie w związku piłki nożnym. Okazało się, że jest to całkiem realny pomysł i spróbowaliśmy, no i jak się okazało, z powodzeniem.
A nie myśleliście, żeby grać przy W69? Tam też jest trawa, choć wymiary chyba dziś przeszkadzają lekko.
No to jest marzenie każdego z zawodników KSF-u, żeby grać przy W69 przy pełnych trybunach. Niestety, no tak jak mówisz, tam wymiary na to nie pozwalają. Na ścisk by to boisko weszło, z tym, że przy łukach mogłoby delikatnie zabraknąć. No i w wyższych klasach rozgrywkowych, no niestety, takie boisko by nie miało szans na licencję.
Maciej, sędziujesz te trzecioligowe rozgrywki, tak jak cię zapowiadałem na samym początku naszego programu. Jak oceniasz te rozgrywki? Trudno się je sędziuje, bo przecież wiem, że też wcześniej zaczynałeś od tych niższych lig, a więc już masz pewien pogląd, pewne porównanie. No a dodatkowo prosiłbym też o ocenę. Wiem, że troszkę niezręcznie, ale ciebie, jak uważasz, czy jest opcja taka, że mógłbyś awansować gdzieś wyżej?
Znaczy no, na pewno te rozgrywki, co może czasami śmiesznie zabrzmieć, no im wyższa liga, tym no, teoretycznie łatwiej się sędziuje, ponieważ z tego względu, że zawodnicy bardziej znają przepisy, są lepiej przygotowani do zawodów. Czasami, gdy przyjeżdżamy na jakąś B-klasę czy A-klasę, zdarza się, że no, podstawowe przepisy nie są znane przez zawodników, bo część zespołu po prostu zbiera się tylko i wyłącznie na mecze. Zebraliśmy się dzisiaj, no jutro nas nie ma, dopiero wracamy za tydzień, no rzadko który zespół trenuje w tych niższych klasach rozgrywkowych. Jeśli chodzi o tą pozycję moją, no jest jakaś tam szansa, jest, bo przez PZPN została wyznaczona grupa 26 młodych sędziów, tak zwana grupa perspektywiczna. Będzie również wyznaczona jeszcze grupa 16 osób do tego, czyli tam jest około 40 osób. Z tej grupy będzie za tydzień, nawet nie za 5 dni chyba, tam jakoś pod koniec listopada w każdym bądź razie będzie wyznaczona grupa 30 kandydatów do drugiej ligi i z tej grupy prawdopodobnie 7 lub 8 sędziów awansuje do drugiej ligi.
I tam liczą się też znajomości, czy bardziej umiejętności, jak to wygląda? To idzie wszystko w dobrym kierunku, zmienia się ten nasz Polski Związek Piłki Nożnej, podobnie jak też personalnie od góry te osoby. Wiemy przecież, że mamy nowego prezesa, chyba nikomu nie trzeba mówić, tutaj wymieniać z nazwiska.
No, zmiany są tak przez ostatnie lata, z tego co zauważyłem, jak zacząłem sędziować, no to na razie pozytywnie to wygląda, bo można dochodzić na razie do tych wyższych szczebli bez tych tak zwanego zielonego stolika. Wiadomo, to są też decyzje personalne, bo jeśli przyjeżdża obserwator, no to on widzi 3 sędziów, także też no, od jego, powiedzmy, dnia, jaki też ma ten obserwator, zależy to, jaką ja otrzymam ocenę, czyli jak będę, czy będę miał szansę na walkę gdzieś wyżej, czy nie, no bo On widzi trzech ludzi, każdemu musi wystawić ocenę, no ale później jest jeszcze taki odrębny ranking i według tego rankingu ustala, kto jego zdaniem najlepiej, powiedzmy, stylowo posędziował zawody i kto ma predyspozycję do sędziowania gdzieś wyżej. No, także to jest decyzja praktycznie paru osób tylko w Polsce i tam jest może około 10 osób.
Michał, jak wy się utrzymujecie? Tylko i wyłącznie sponsorzy, czy też jakoś gdzieś klub żużlowy powoli widzi, że to jest drużyna przyszłościowa, drużyna, która też może w jakiś sposób promować ZKŻ i też otrzymać jakieś środki z tego klubu?
Takie były rozmowy z prezesem Dowhanem, że w miarę możliwości klub będzie nam pomagał. Jednak nie jest to pomoc finansowa, to jest pomoc tego typu, że na przykład klub pomoże w znalezieniu sponsora, przyciągnie tego sponsora do nas, umożliwi nam rozmowy z wpływowymi osobami, żeby pozyskać te środki finansowe. No a co do naszego utrzymania, to są na razie środki czysto sponsorskie, to są pieniądze od Ostrowskiego, od Rymedu, od siedzi sklepów Słoneczko. No i z tych pieniędzy się utrzymujemy. Jeszcze do niedawna zawodnicy musieli się zrzucać na mecze, tak było w C-klasie, w B-klasie też po części. No w tej chwili wyszliśmy na prostą i no zapowiadałem się lepsze dni.
A jak to się ma teraz, te obecne zmiany? Wiemy, że dotychczasowy rzecznik prasowy Marek Jankowski będzie teraz prezesem Falubazu. Tutaj coś się zmieni w tych waszych relacjach? Na lepsze, gorsze?
Nie, w naszym przypadku na pewno nic się nie zmieni. Mam takie zapewnienie z klubu. Zresztą znam zarówno pana Dowhana, pana prezesa Dowhana, jak i pana prezesa Jankowskiego. Rozmawiałem z obydwoma panami, także na pewno z tej strony nie będzie żadnych zmian. Myślę, że te zmiany też nie wpłyną jakoś znacząco na Falubas, także wszystko powinno pozostać, jak było.
Jak wam wystawia się noty za sędziowanie? Jakie tam są kategorie? Bo rozumiem, że po każdym meczu obserwator, tak jak tutaj też wspominałeś, ten, który jest obecny na meczach, coś tam sobie w swoim kajeciku notuje, pisze. No i jak to wygląda później w tym kontekście waszej oceny?
Czy to jest tak, że no, teraz praktycznie każda klasa rozgrywkowa ma troszeczkę inny system oceniania. Jest tam ocena wyjściowa, która tam powiedzmy to jest ocena 8.30, 8.40 i po prostu za dobry styl sędziowania można podwyższyć tą jedną dziesiąteczkę w górę, w dół. Jeśli sędziemu się uda, no bo to trzeba powiedzieć, że to się udaje gdzieś tam puścić bramkę z korzyści, no to jest oczywiście na plus dla sędziego, także podnosimy tą ocenę, ale na przykład zarzucona żółta kartka, która niedana lub dana niesłusznie, to jest 0,2 w dół, także no to już jest duża strata. Czerwona kartka to jest 0,4, tak samo jak rzut karny. Także w naszej trzeciej lidze jeszcze jest to na takiej zasadzie, że na koniec sezonu ze wszystkich meczów bierzemy oceny, dodajemy do siebie, wyciągamy średnią i ze średniej dwie najgorsze osoby spadają. No, w wyższych ligach jest jeszcze zależne to od opinii, która jest na koniec obserwacji, więc nie tylko suche statystyki decydują o tym.
Chciałbym o taki delikatny temat zapytać. Wszyscy wiemy, jak to kiedyś się wyglądało, temat korupcji, to pojawiało się praktycznie wszędzie ten temat był przewijany w mediach, pojawiało się wiele informacji, no i mówi się, że kiedyś na potęgę kluby kupowały mecze i nie było tam wyjątku, pomimo tego, że nie wszystkie te większe zostały ukarane, to mówi się, że one też maczały, mówiąc nieładnie, bo też nieładny temat, więc tam palce gdzieś te swoje. Jak to teraz jeszcze zmieniło się na lepsze, czy gdzieś ten proceder jest widoczny, są te jakieś tam ekscesy drobne jeszcze?
Znaczy na tym etapie, gdzie tutaj my jesteśmy, nie wiem jak jest wyżej, no bo tam na razie nam mi się nie zdarza jeździć. Na tym etapie na szczęście już to wszystko zniknęło, bo no każdy się boi, powiedzmy sobie szczerze mówiąc, no bo no nikt nie widzi sensu w tym, bo nie wiemy kto jest po drugiej stronie, tak? No i nawet ci kierownicy na szczęście już też gdzieś nie podchodzą czy do sędziów, nie próbują w jakiś sposób podejść do tego sędziego, porozmawiać nawet w tym temacie, no bo takie coś od razu możemy zgłosić do związku i wtedy związek reaguje.
A kiedyś tak było, że podchodzi próbowali jakoś się przekupić, gdzieś tam mieli owoce, pomarańcze i różne rzeczy, czy tylko gdzieś tam gotówka, jakaś koperta i musieliście walczyć też, bić się z własnymi myślami.
Znaczy ja na szczęście to sędziuję dopiero 4-5 lat, także ja się z tym nie spotkałem, aczkolwiek z opowieści powiedzmy starszych kolegów to słyszałem różne historie właśnie, nie tylko z pieniędzmi, ale również z jakimiś powiedzmy prezentami.
A teraz prosimy naszego realizatora o wyemitowanie dźwięku. Rozmawialiśmy z Maciejem Góreckim o obecnych treningach z Telmetu UKP.
Trenujemy do 7 grudnia, także jeszcze 2 tygodnie. Teraz spotykamy się już 3 razy w tygodniu, tylko generalnie jest to raczej tak w formie już luźnych gierek i zabawy. Gdzieś tam zwiadka, jakieś delikatne ćwiczenia stabilizacyjne, żeby podtrzymać siłę tych mięśni. I tylko tyle. No, raczej jest to już luz niż ciężka praca.
A czy jakieś nowe twarze pojawiły się? Bo też gdzieś tam trener nawet otwarcie mówi, że no jakby przyszli jacyś nowi zawodnicy, to też dobrze by zrobiło dla konkurencji, też podniosłoby to poziom, a więc chyba można się spodziewać, że będą jacyś nowi piłkarze, wzmocnienia.
Nie wiem, ja nie będę się upierał, mogę tylko powiedzieć tyle, że póki co jeszcze na treningu nie ma nikogo nowego, nowej twarzy żadnej nie było. Tak, będą to chętnie przyjmiemy.
No właśnie, chętnie, czy to jest tak bardziej dyplomatycznie, czy gdzieś są obawy na niektórych pozycjach w drużynie, że ktoś może później wypaść z tych zawodników, którzy mają pierwszy skład obecnie?
Wiesz co, ja mogę mówić tylko o sobie, no nie wiem, czy ktoś tam się napina, czy się denerwuje z tego powodu, że jak przyjdą jakieś nowe twarze, moim zdaniem, jak przyjdą nowe twarze, no to na pewno nie będą to osoby, które nie wiem, będą siedzieć na ławce, no będą na pewno wzmocnieniami. Ja się o skład nie boję, generalnie rywalizacji się nie boję, jeżeli nawet by mi nie wyszło gdzieś tutaj walka w tej konkurencji z kimkolwiek, no to nie będę płakał, zawsze sobie gdzieś tam poradzę, także nie mam jakiejś specjalnej, że to powiem kolokwialnie, napinki na to, że muszę grać i bez tego sobie nie poradzę. Nie boję się rywalizacji.
Też nie zdobyłeś bramki, zdobywała większość drużyny tej podstawowej jedenastki. Powiedz, czy to też ma jakiś taki, nie wiem, gdzieś tam jakiś mały, negatywny wpływ, nie wiem, na ciebie jakoś myślisz o tym, bo masz taką pozycję akurat, która no nie jest specjalnie jakaś taka wystawowa, tak? Jesteś bardziej od tej czarnej roboty, od gry w defensywie i właśnie na tej pozycji potrzebne są gole, by jeszcze lepiej móc dawać więcej z siebie, móc się lepiej pokazywać publiczności w Zielonej Górze?
Nie, na pewno. Moim zdaniem nieważne, na jakiej pozycji się gra, powinno się te bramki zdobywać. Co mogę powiedzieć? No nie, mi się nie udało. Najważniejsze, że udaje się Wojtkowi, Rafałowi, wszystkim ofensywnym zawodnikom, nawet Bartkowi Olejniczakowi. No, ja się z tego cieszę. Ja tam jakiegoś wielkiego musu strzelania bramek nie mam. Dla mnie najważniejsze jest dobry zespół i można by powiedzieć, że mogę się poświęcić, mogę nie strzelać tych bramek, jak będziemy te mecze wygrywać. Naprawdę nie będę miał nic przeciwko temu.
Michał, pewnie zmierzacie teraz do klasy okręgowej, a więc pytanie normalne, myślę, wzmocnienia. Czy będą nowi piłkarze u was w drużynie?
Na początku takich wzmocnień nie planowaliśmy, z tym, że sytuacja trochę się zmieniła. Musimy pożegnać się z dwoma zawodnikami.
Kto to będzie?
No tutaj na razie nie chcę mówić, bo jeszcze z tymi zawodnikami nie rozmawiałem, także nie chcę tak tutaj przez radio z nimi dyskutować. Na pewno oni się w swoim czasie o tym dowiedzą. Pojawiły się już dwie nowe twarze na naszych treningach. Tutaj też nie mogę teraz powiedzieć, kto to jest, bo też jeszcze nie rozmawiałem z prezesami klubów. No myślę, że będą to na razie wzmocnienia. Myślę, że godnie zastąpią osoby, które odejdą i myślę, że to tylko wzmocni naszą siłę ofensywną.
Maciej, rozmawialiśmy o korupcji, a teraz troszeczkę bardziej wesoły temat. Czy zdarzały się jakieś sytuacje śmieszne na tych boiskach niższych lig? Bo kiedyś też czytałem taki fajny artykuł w gazecie, gdzie tam różne perypetie były. Na przykład gdzieś boisko znajdowało się obok kościoła i jak się kończyła msza, trzeba było przerwać mecz, bo alejka prowadziła właśnie przez środek boiska. Czy u was coś takiego się zdarzało?
No, mi się zdarzyło kiedyś na meczu B klasy, ale to był mój sam początek, gdzie zacząłem zawody, był jakiś tam rzut rożny i w pewnym momencie bramkarz wznawia piłkę z taką kontrą, stara się wyjść, obracam się, no i trzy krowy na boisku, a po prostu gospodarz miał pole z jednej i z drugiej strony boiska, no i stwierdził, że przeprowadzi w tym czasie krowy, bo jest rzut rożny, to nikomu to nie będzie przeszkadzało. Także no to z takich zabawnych, czy gdzieś czasami, bardzo często, no zdarza się czasami na tych właśnie B-klasach, gdzieś jakiś pies biegnie na boisko, zabierze piłkę.
A czy mieszkacie, powiedzmy, znaczy mieszkacie, czy przytrzymujecie swoje rzeczy gdzieś u kogoś, kto jest akurat no, częścią tej drużyny, bądź też no, jak jesteście na wyjazdach, to też czasem nie ma tych szatni, a więc musicie gdzieś pewnie korzystać z gospodarstw takich prywatnych.
Najczęściej się zdarza, że to są jakieś świetlice takie wiejskie, albo no, podjeżdżamy już samochodem wtedy pod same boisko i powiedzmy samochód zamienia się w tą szatnię sędziowską, także tam wypełniamy wszystkie dokumenty.
Jak gospodarz przegrywa zawody, to ta świetlica nie jest gdzieś tam wam blokowana, albo nie, ci kibice tam żylety z B-klasy gdzieś was nie ganiają?
Nie, znaczy no, mi się na szczęście takie rzeczy jeszcze nie zdarzyły, chociaż wiadomo, gdzieś tam pod tą szatnią czasami podejdą ci kibice, coś tam powiedzą, parę tych swoich słów, które mają do sędziego skierowane, ale nie jest to w jakiś taki sposób robione, żeby ktoś mógł się czuć zagrożony.
Dobrze, więc już niestety musimy kończyć, a więc dzisiaj kolejne mecze, które też będziesz sędziował. Studencka Liga Futsal o godzinie 22:00, no i pierwsze spotkanie John Telmeni na Nankatsu o 22:00, 22:30 Nankatsu Masko Patol, więc serdecznie zapraszamy na ulicę, do hali na ulicę profesora szafrana, jeszcze na zakończenie tabela A-klasy. KSF Zielona Góra jest liderem z 15 punktami, 42 punkty, 15 meczów, 63 bramki zdobyte, 14 straconych. Drugie miejsce wicelider to Czarni Jelenin, 30 oczek, 12 punktów różnicy względem Zielonogórza. Na ostatniej pozycji jest MKS Nowe Miasteczko, po 15 meczach zaledwie 9 oczek. No i to by było na tyle w naszym programie. Na zakończenie jeszcze tylko posłuchajmy Adriana Łuszkiewicza, piłkarza Miedzi Legnica. Miedzi, która świetnie spisuje się jak na Beniaminka na zapleczu Ekstraklasy. Piąte miejsce tej drużyny.
Jesteśmy zadowoleni. Cały zespół, cały klub jest zadowolony, bo na pewno nikt by sobie tak nie wymarzył takiego zakończenia tej rundy. Ale no, spokojnie do tego podchodzimy. Gdzieś może w klubie, tak w kulorach trochę się mówi o awansie, ale my na pewno stąpamy po twardym gruncie i za bardzo tak o tym nie chcemy mówić, ale wszystko zweryfikuje boisko na wiosnę.
Też zdajesz się umacniać swoją pozycję w drużynie. Cały czas występujesz od pierwszej minuty w tych meczach. Występujesz w pierwszym składzie i grasz w pomocy.
Ostatnie moje pół roku nie było na tyle udane, mógł być z tego zadowolony. A gdzieś tutaj dostałem szansę od trenera Baniaka i myślę, że to się wywiązuje gdzieś z jakichś tam zadań, które mi trener nakreśla przed każdym meczem. Na pewno zadowolony i oby tak dalej.
7 bramek zdobytych Jakuba Grzegorzewskiego i Wojciecha Łobodzińskiego. Ty 2 zdobyłeś natomiast teraz w tej rundzie i powiedz, czy chciałoby się tych więcej bramek, czy jednak jesteś zadowolony z asysty z tego, że pomagasz kolegom zdobywać gole?
Nie, na pewno jestem zadowolony z tych 2 bramek, bo mówię, ostatnie pół roku nie było takie, jakbym sobie mógł wymarzyć, ale przede wszystkim cieszę się tym, że gram. Gdzieś tam udało się też asystować, ale jestem ogólnie niezadowolony i cieszę się, że gram, a tych bramek myślę, że z czasem będzie troszkę więcej, ale spokojnie.
Nie omieszkam zapytać też o Stelmet, tylko na pewno jesteś zorientowany, jak teraz grali podopieczni Piotra Żaka i Michała Grzeczyka. Pewnie też wiesz, że tylko w 2 meczach tracili punkty.
Śledzę poczynania u kolegów dużo młodszych, tam też Wojtek jest i kilku chłopaków, z którymi miałem przyjemność grać. Tylko trzeba się cieszyć, że coś się robi w tej Zielonej Górze, idzie wszystko ku dobremu i tylko trzymam kciuki, żeby ten awans był, zapewne będzie i żeby sobie poradzili w drugiej lidze, a co będzie dalej, no to czas pokaże.
Dobiegła końca pierwsza część audycji Piłka w Grze. Naszymi gośćmi w tej części audycji, w tej partii byli Michał Rzeczycki, prezes KSF.
Dziękuję bardzo.
Oraz Maciej Dudek, trzecioligowy sędzia piłkarski.
Dziękuję bardzo.
Bardzo wam panowie dziękuję. Teraz muzyka.